Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Zgodnie z obietnicą powracamy, by poszerzyć wiedzę słuchaczy o elektryczności. W jaki sposób poznanie jej następowało, a dotarliśmy do wieku XVIII?
Tak, dokładnie jesteśmy na początku wieku XVIII, bo rok 1700. Francis Hauptke, który był konstruktorem, wynalazcą, wytworzył wtedy bardzo poręczną maszynę wytwarzającą ładunki elektrostatyczne i rezultat był taki, że wiele laboratoriów naukowych, ale także i wiele stylizujących się na naukowość salonów arystokratycznych zaczęło eksperymentować z elektrycznością, no bo łatwo było wytworzyć ładunki elektryczne. Przypominam, że maszyna, którą Hauptke zbudował, polegała na tym, że była to kula szklana napędzana korbą przez przekładnię, żeby szybko wirowała. I jak się przyłożyło, przycisnęło coś do powierzchni tej kuli, zwykle jedwabną szmatkę albo fragmenty wełny czy jakieś inne elementy, zresztą była to cała sztuka, z czego tą elektryczność wytwarzać, to powstawała duża ilość ładunku elektrycznego, duża, bo ta maszyna była bardzo wydajna, a można było potem z tym ładunkiem elektrycznym przeróżne rzeczy robić. Naukowo oczywiście badali ładunki elektryczne i ich ewentualne przewodzenie naukowcy, którzy dzięki maszynie Hauptkego mieli do dyspozycji bardzo dobre źródło. Ale może warto zacząć od strony zabawowej. Mianowicie okazało się, że to, że ładunek elektryczny, zwłaszcza zgromadzony na ciele człowieka, dawał przeróżne, bardzo zabawne efekty, spowodowało to, że w wielu salonach zaczęto eksperymentować właśnie na bazie pocieranej tej szklanej kuli i zaczęto tą elektryzację gromadzić, przede wszystkim na ciele człowieka. Bardzo szybko stwierdzono, że ten człowiek nie może sobie stać na ziemi, bo ładunek natychmiast odpływa przez nogi i przez podeszwy butów. Wobec tego wieszano takiego podlegającego eksperymentom uczestnika takiej zabawy na jedwabnych pasach pod sufitem. Do jego stóp czy do jego rąk doprowadzano ładunek elektryczny właśnie z maszyny Hauptkego i taki naelektryzowany człowiek miał potem bardzo różne zabawne właściwości. Mianowicie obserwowano na przykład to, że jeżyły mu się włosy. Jak człowieka dobrze naelektryzowało, to wszystkie włosy stawały dęba, bo odpychały się ładunki elektryczne. Rezultat był taki, że właśnie ten taki najeżony człowiek naelektryzowany był bardzo zabawny.
Warunek był jeden, łysy do eksperymentu się nie nadawał.
Tak, natomiast robiono również eksperymenty polegające na tym, że ten naelektryzowany mógł podać rękę komuś nienaelektryzowanemu i wtedy ten ktoś doznawał pewnego wstrząsu elektrycznego. Przepływające ładunki od tego naelektryzowanego do nienaelektryzowanego powodowały kopnięcie elektryczne, oczywiście całkowicie niegroźne, a nawet robiono doświadczenia polegające na pocałunkach elektrycznych.
Dziś opisy tych zabaw, eksperymentów być może szokują, ale na pewno to były bardziej subtelne metody niż gra w salonowca.
Tak, zresztą było to także pewnym napędem, bo nie jeden z uczestników takich badań próbował potem dojść do jakichś wniosków bardziej wytwornych, bardziej subtelnych. Wobec tego ten Hauptke produkował i sprzedawał rozmaite aparaty do doświadczeń. A ponieważ uważano wtedy elektryczność za rodzaj cieczy, wobec tego, co jest zabawne, Hauptke miał sklep z różnego rodzaju aparaturą, przy czym urządzenia do wytwarzania elektryczności było wśród przyrządów pneumatycznych i hydraulicznych.
Udoskonalenie maszyny elektrostatycznej związane jest z nazwiskiem Andrew Gordona. Rok 1737.
Andrew Gordon doszedł do wniosku, że kula, którą trudno wytworzyć, jest niezbyt wygodna, a przyciskanie do powierzchni kuli jest trudniejsze niż do powierzchni walca, wobec tego stwierdził, że nie jest ważne, co wiruje, ważne jest, żeby wirowało szybko i żeby się dało pocierać. I wobec tego udoskonalił tą maszynę elektrostatyczną w 1737 roku, kulę zamienił na walec i zbudował pierwsze urządzenie elektryczne, które coś konkretnego robiło, bo do tej pory elektrycznością się bawiono, obserwowano jej skutki, badano ją pod różnymi kątami, natomiast trzeba było zobaczyć jakiś efekt praktyczny. I okazało się, że właśnie Andrew Gordon zbudował pierwszy dzwonek elektryczny, to znaczy te przyciągające się i odpychające ładunki, odpowiednio sprytnie rozłożone, powodowały, że naelektryzowana kuleczka uderzała w dzwonek, potem się rozładowywała, potem się znowu ładowała. Wobec tego dzwonek elektryczny, elektrostatyczny, elektryczny w tym wypadku, bo jeszcze innej elektryczności nie znano, powstał w 1745 roku. Co więcej, Andrew Gordon zauważył, że jeżeli to urządzenie elektryczne, naładowane elektrycznie, zawiera ostrze, szpic, zawiera jakiś element, w którym krzywizna tego urządzenia maleje bardzo szybko, tak jak na czubku igły. Mamy najpierw igłę grubą, potem coraz cieńszą, a potem już mamy ten szpic. To przez ten szpic ładunki elektryczne uciekają. A jak uciekają, to tworzą taki wiatr elektryczny. I wobec tego przez pewien czas robiono takie doświadczenia, że naelektryzowane jakieś tam przedmioty właśnie zaopatrzone w taki szpic zbliżano do płomienia świecy i widać było, że płomień świecy był odchylany. A potem Andrew Gordon wymyślił, że te odrzucane ładunki mogłyby napędzać wiatraczek. Był taki wiatraczek z haczykami. Te haczyki powodowały, że tamtędy wypływają ładunki, więc w związku z tym jak gdyby powstał taki element samonapędowy i okazało się, że był to jak gdyby pierwszy silnik elektryczny. Coś, co kręciło się tylko na skutek tego, że było naelektryzowane. Można jeszcze o jednym urządzeniu wspomnieć. Wcześniej jeszcze, w Habsburg, o którym wspominałem, do wnętrza kuli, w której wytwarzał ładunki elektryczne, wstawił naczynie z rtęcią i pompował powietrze. Powstała próżnia, rtęć, a właściwie pary rtęci, no i ładunki elektryczne. I okazało się, że w tym naczyniu powstawały mikropioruny wyładowania od tej rtęci do ręki ewentualnie właśnie tej elektryzującej, tam gdzie przykładano szmatkę jedwabną. To prototyp przyszłych lamp rtęciowych. My w tej chwili tego używamy. Okazało się, że już właśnie w tych różnego rodzaju zabawach jak gdyby zapowiedź tego wszystkiego była.
A kto zajął się jako pierwszy przesyłaniem ładunków elektrycznych?
Ładunki elektryczne gromadzone w różny sposób, jeszcze także w tak zwanych butelkach lindyjskich, były statyczne, były w jednym miejscu, no i coś z tymi ładunkami można było zrobić. Natomiast Stephen Gray zbudował jako pierwszy, a właściwie budował wielokrotnie, bo to były dość rozległe badania, mniej więcej od 1750 roku rozpoczął badania dotyczące tego, czy te ładunki nie dałoby się przesyłać. Próbował to robić w sposób taki, że ponieważ wykryto wcześniej, że po mokrym sznurku czy ciele człowieka, ale w tym wypadku mowa była o sznurku, ten ładunek wydaje się być przesyłany, przemieszczany. Wobec tego Stephen Gray zbudował pierwszą linię elektryczną, mianowicie powiesił mokry sznurek na jedwabnych linkach. Te jedwabne linki to były izolatory i wobec tego do jednego końca tej linii przesyłowej dołączał jakieś źródło, tą maszynę elektrostatyczną, która wytwarzała ładunki elektryczne, a w przewodzie, jakim był sznurek, ten ładunek był przesyłany, no i mógł, że tak powiem, potem manifestować swoją obecność, chociażby w ten sposób, że kopnął tam kogoś na drugim końcu tego sznurka. Stephen Gray próbował zbadać, jak to się dzieje, czy te przesyłania ładunku elektrycznego na przykład są zależne od tego, czy ten sznur wisi poziomo, czy wisi pionowo, no bo woda na przykład spływa po pionowej rurce szybciej niż po poziomej. Okazało się, że nie ma różnicy, a on to wykrył w ten sposób, że drapał się z tą maszyną elektrostatyczną na szczyt wieży kościelnej, spuścił sznurek, ten mokry sznurek, badał przesyłanie tego ładunku z dołu do góry, a nie tylko w poziomie. Okazało się, że ładunek był przemieszczany za każdym razem. Co więcej, Stephen Gray również badał to, czy da się pokonywać przeszkody terenowe i przerzucił swoją linię przesyłową przez Tańmizę. Na jednym brzegu rzeki była maszyna elektryzująca, na drugim byli ci, którzy sprawdzali, czy ten ładunek tam docierał. Owszem, docierał, nie było żadnej różnicy. Stephen Gray również zrobił pewne bardzo ciekawe odkrycie. Stwierdził, że jeżeli coś, co jest naelektryzowane, zostanie zbliżone do jakiegoś ciała izolującego, które samo w sobie ładunku nie posiada, to następowała tak zwana indukcja elektrostatyczna. To znaczy w tym nienaładowanym ciele pojawiał się ładunek wywołany tym, że ładunki z tego naładowanego jakiegoś tam obiektu przyciągały na powierzchnię tamtego drugiego ciała ładunki przeciwnego znaku. Wobec tego ta indukcja elektrostatyczna była też bardzo ciekawym odkryciem Stephena Graya. I jeszcze jedno zabawne doświadczenie. Stephen Gray był na tyle dociekliwym badaczem, że zauważył rzecz następującą. Mianowicie, jeżeli jakiś naładowany obiekt zbliżano do powierzchni wody, to w wodzie wytwarzał się ten ładunek indukowany. Ale ponieważ ładunek indukowany w wodzie był przeciwnego znaku niż ten, którym ciele, które zostało zbliżone do powierzchni wody, wobec tego na powierzchni wody robił się taki dziubek, pagórek, który powodował, że jak gdyby powierzchnia wody nie była gładka, tylko wystawała w kierunku tego przyciągającego elementu elektrostatycznego. Te wszystkie badania były punktem wyjścia do tego, żeby potem badać bardziej zorganizowaną wiedzę o elektryczności. Tutaj ogromne zasługi miał Charles Diffey, który w 1733 roku opisał, że istnieje elektryczność szklana i żywiczna. On tak to nazwał. Chodziło o to, że były ładunki dodatnie i ujemne, ale te dodatnie i ujemne ładunki dopiero nazwał i we właściwy sposób zidentyfikował w 1747 roku Benjamin Franklin, czyli jeden z twórców Stanów Zjednoczonych.
Od Thalesa z Miletu do Benjamina Franklina. Jak rozwijała się wiedza o elektryczności? O tym profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk i biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I jeszcze dodam, że informatyk, biocybernetyk z dyplomu inżynier elektryk.